Pozdrawiamy słuchaczy zza oceanu i zapraszamy do wysłuchania wiadomości.
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Narodowej Strategii Onkologicznej. Ma ona na celu stworzenie ram prawnych umożliwiających opracowanie i przyjęcie strategii.
Narodowa Strategia Onkologiczna ma wytyczyć kierunki rozwoju poszczególnych obszarów systemu opieki onkologicznej i obszarów wspierających onkologię.
Prezydent Andrzej Duda zwrócił uwagę, że zachorowalność na nowotwory co roku wzrasta. O chorobie dowiaduje się 160 tysięcy osób. Umiera aż 100 tysięcy pacjentów.
Zachorowalność na nowotwory, no można powiedzieć wręcz dramatycznie wzrośnie, tak się przewiduje w najbliższych latach. W ciągu najbliższych 5 lat o 15%, w ciągu najbliższych 10 lat przewiduje się, że wzrośnie o 28%. Z czego to wynika? No przede wszystkim wynika to z tego, że dłużej żyjemy. Dłużej żyjemy, a więc tym samym i prawdopodobieństwo tego, że zapadniemy na chorobę nowotworową po prostu wzrasta i to będzie zjawisko, które najprawdopodobniej będzie się pogłębiało. W związku z tym potrzebujemy strategii kompleksowej. Kompleksowej, czyli takiej, która obejmuje nie tylko samo czysto pojęte leczenia, więc czysto pojęte działania o charakterze medycznym. Potrzebujemy także i profilaktyki, potrzebujemy, a więc również i edukacji.
Minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreślił, że jest to dobry dzień dla pacjentów, ale też i onkologii.
Te wszystkie działania są po to, żebyśmy to, o czym pan prezydent powiedział, te wzrastająca ilość nowotworów, żebyśmy się przygotowali do tego. Żebyśmy się przygotowali do nadchodzących wzrostów nakładów w ochronie zdrowia. Co roku wydajemy więcej. W 2024 roku będzie o 60 miliardów więcej niż w 2019 roku. Strategia, narodowa strategia onkologiczna ma nam powiedzieć, jak te pieniądze wydać najbardziej racjonalnie, w taki sposób, żeby polski pacjent miał z tego największą korzyść. Dlatego bardzo dziękuję. To jest naprawdę dobry dzień dla polskich pacjentów, to jest dobry dzień dla polskiej onkologii.
Narodową strategię onkologiczną opracuje zespół działający przy ministrze zdrowia. W jego skład wejdą m.in. przedstawiciele resortu zdrowia, prezydenta, NFZ-u, konferencji rektorów akademickich uczelni medycznych i towarzystw onkologicznych.
Prawo i Sprawiedliwość chce komisji, która będzie badała sprawy pedofilii we wszystkich środowiskach.
Nie pominie to Kościoła, ale trzeba się zająć także innymi środowiskami, gdyż wszystkie ofiary są równe, mówił prezes PiS-u Jarosław Kaczyński.
Podczas konferencji w warszawskiej siedzibie PiS-u lider Zjednoczonej Prawicy był pytany, którą z komisji w sprawie pedofilii Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe poprzeć, a także czy jest szansa na porozumienie się w tej sprawie z Platformą Obywatelską.
Nasze stanowisko w sprawie komisji jest bardzo jasne, zaznaczył prezes PiS.
My chcemy powołać komisję, która będzie badała sprawy pedofilii we wszystkich środowiskach, a w szczególności tych, co można określić jako środowiska szczególnie zagrożone czy szczególnej troski. Nie pominie to Kościoła, ale chcemy się zająć także innymi środowiskami. No, wszystkie ofiary są równe. Nie widzę powodu, żeby ofiary jednych były traktowane inaczej niż ofiary drugich. A poza tym wszyscy obywatele Polski, niezależnie od tego, czy są świeccy czy duchowni, czy mają jakąś wyróżnioną pozycję społeczną, czy też nie, też są równi.
Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii chce m.in. Platforma Obywatelska. W poniedziałek w Toruniu lider PO Grzegorz Schetyna przedstawił założenia tej inicjatywy.
W skład Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii miałoby wchodzić 3 przedstawicieli ofiar, 3 prokuratorów w stanie spoczynku i 3 sędziów w stanie spoczynku. Gremium to według Schetyny powinno mieć uprawnienia śledcze.
Jak dodał, konieczny jest do tego dostęp do archiwów kościelnych. PO w czerwcu ma złożyć do laski Marszałkowskiej projekt dotyczący powołania tej komisji.
Sąd uznał Marcina P. i jego żonę Katarzynę P. winnymi oszustw finansowych w związku z aferą Amber Gold.
Gdański Sąd Okręgowy rozpoczął ogłaszanie wyroku w tej sprawie. Może to potrwać nawet 3 miesiące. Wszystko przez ilość poszkodowanych osób, których dane będą odczytane.
Oskarżeni nie wzięli udziału w rozprawie. Kolejne posiedzenie sądu ma odbyć się w najbliższy poniedziałek.
Wymiar kary, jaka została zasądzona dla Marcina i Katarzyny P., zostanie podany do wiadomości publicznej w trakcie odczytywania ostatniego tomu akt. Prokuratura domaga się 25 lat więzienia dla twórców piramidy finansowej, a obrońcy uniewinnienia.
W pierwszej części wyroku, który odczytała sędzia Lidia Jedynak, sąd uznał, że działalność podejrzanych od początku była nastawiona na szybki zysk.
Katarzynę Plichta i Marcina Plichta uznaje za winnych tego, że w okresie od 13 października 2009 roku do 13 sierpnia 2012 roku, działając wspólnie w porozumieniu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, po uprzednim założeniu spółki działającej pod nazwą Amber Gold, spółka z OO w Gdańsku, jako wspólnicy tej spółki i członkowie jej zarządu prowadzili przedsiębiorstwo stwarzające pozory działającego zgodnie z zasadami przewidzianymi dla spółek.
Spółka Amber Gold działała w latach 2009-12. Inwestowała w złoto i inne kruszce. Swoich klientów kusiła wysokim oprocentowaniem. Firma w sierpniu 2012 roku ogłosiła upadłość. Spółka oszukała blisko 19 tysięcy klientów na kwotę prawie 851 milionów złotych.
W siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zaprezentowano innowacyjne projekty zrealizowane dzięki funduszom europejskim. To element obchodów 15-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej.
Po 15 latach obecności w Unii Europejskiej można mówić o konkretach. Jednym z obszarów, który dzięki obecności we wspólnocie rozwinął się najbardziej, jest gospodarka. Z otwartych funduszy europejskich korzystają zarówno te większe, jak i dopiero raczkujące przedsiębiorstwa. W resorcie inwestycji zaprezentowano 3 zupełnie innowacyjne projekty stworzone właśnie dzięki tym środkom. Pierwszy to zaprojektowana i stworzona w Polsce rowerowa rama z włókna węglowego. Drugi to system nawigacji w budynkach użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych. Trzeci szczególnie nowoczesny to specjalne okulary, które odczytują fale mózgowe. Umożliwia to osobom sparaliżowanym porozumiewanie się z otoczeniem. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński wskazuje, obecność w Unii Europejskiej daje wiele możliwości.
Doświadczyliśmy tego w swobodzie poruszania się po Unii Europejskiej, w nowych możliwościach, szczególnie związanych z edukacją, możliwością wyjazdów za granicą. Podniósł się zdecydowanie nasz poziom życia. Ja przypominam, że produkt krajowy brutto na mieszkańca w roku 2015 to było niecałe 50%. W tej chwili to już jest 70%, a na koniec 2020 roku przewidujemy, że będzie to 75% średniej unijnej.
Dane resortu finansów za okres od roku 2004 do marca 2019 pokazują, że z unijnego budżetu pozyskaliśmy 163,7 miliarda euro. Jednocześnie wpłaciliśmy 53,7 miliarda. Oznacza to, że otrzymaliśmy ponad trzykrotnie więcej niż wpłaciliśmy, a bilans netto wynosi niemal 110 miliardów euro. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
W Warszawie odbyły się obchody Święta Straży Marszałkowskiej. W uroczystościach wzięli udział funkcjonariusze tej formacji, Służby Ochrony Państwa oraz Straży Parlamentu Węgierskiego.
Przed południem sprawowana była uroczysta Eucharystia w kościele Świętego Aleksandra przy Placu Trzech Krzyży. W południe odbyły się uroczystości na dziedzińcu parlamentu.
Marszałek Marek Kuchciński przypomniał, że na mocy ustawy z 2018 roku Straż Marszałkowska stała się formacją mundurową. Wtedy to także otrzymała nowe uprawnienia.
Zdecydowano również, że co roku 20 maja funkcjonariusze będą obchodzić swoje święto.
W II Rzeczypospolitej podległa marszałkowi Sejmu Straż strzegła porządku w Sejmie i Senacie oraz chroniła teren parlamentu. Podobnie jest dzisiaj. Zatem dziękuję Państwu strażnikom, dziękuję Waszym najbliższym i przyjaciołom za ten czas, który poświęcają, byście mogli służyć Rzeczypospolitej. Dziękuję za codzienne czuwanie nad bezpieczeństwem wszystkich, którzy przebywają na terenie Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej.
Marszałek Marek Kuchciński wręczył także akty mianowania na pierwszy stopień oficerski promowanym funkcjonariuszom Straży Marszałkowskiej.
Okolicznościowy list wystosował premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił w nim, że Straż Marszałkowska jest nieodłączną częścią parlamentu.
Podziękował też funkcjonariuszom za decyzję o przystąpieniu do służby, za poczucie odpowiedzialności oraz za zaangażowanie w umacnianie bezpieczeństwa naszej ojczyzny.
Nie żyje ksiądz biskup Jan Bagiński, emerytowany biskup pomocniczy diecezji opolskiej. Kapłan zmarł w niedzielę w wieku 87 lat.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w niedzielę 26 maja. Ksiądz biskup Jan Bagiński zostanie pochowany przy kościele świętych apostołów Piotra i Pawła w Opolu, obok zmarłych proboszczów tej parafii.
W związku ze zmianą na fotelu prezydenta Ukrainy spodziewana jest poprawa stosunków polsko-ukraińskich. Profesor Włodzimierz Osadczy, historyk, liczy na wygaszenie nacjonalistycznych nastrojów na Ukrainie.
Wołodymyr Zełenski zainaugurował w poniedziałek swoją prezydenturę. Jego pierwszą decyzją jest rozwiązanie parlamentu.
Za swoje główne zadanie postawił powstrzymanie wojny i rozlewu krwi w Donbasie. Gotów jest ponieść najwyższą cenę, nawet ustąpić ze stanowiska prezydenta.
Profesor Włodzimierz Osadczy uważa, że te słowa dają nadzieję na zmiany w polityce ukraińskiej. Liczy też na poprawę relacji polsko-ukraińskich.
Konflikt na Donbasie zasila się ideologią nacjonalizmu, która dotychczas miała wszechpotężny wpływ na politykę, ideologię, atmosferę funkcjonowania państwa ukraińskiego. Więc retoryka pokoju prawdopodobnie będzie zmierzała do tego, że nacjonalizm ukraiński będzie się wyciszał, co daje też nadzieję na to, że można się spodziewać nieśmiało na poprawę relacji polsko-ukraińskich.
Wołodymyra Zełenskiego poparło w drugiej turze ponad 73% głosujących. Na jego rywala, prezydenta Petra Poroszenkę, głosowało niecałe 25%.
W inauguracji nowego prezydenta Ukrainy uczestniczyli m.in. prezydenci Litwy, Węgier, Estonii oraz Gruzji. Polskę reprezentowali minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz i szefowa Kancelarii Prezydenta Halina Szymańska.
To były wiadomości w Radiu Maryja.